Czytamy dzisiaj Słowo Boże, które jest zapisane w liście pierwszym apostoła Pawła do Koryntian, rozdział 10. Rozdział 10 pierwszego listu apostoła Pawła do Koryntian, strona 1234, 10 rozdział od pierwszego wersetu. A chcę, bracia, abyście dobrze wiedzieli, że ojcowie nasi wszyscy byli pod obłokiem i wszyscy przez morze przeszli. I wszyscy w Mojżesza ochrzczeni zostali w obłoku i w morzu. I wszyscy ten sam pokarm duchowy jedli i wszyscy ten sam napój duchowy pili. Pili bowiem z duchowej skały, która im towarzyszyła, a skałą tą był Chrystus. Lecz większości z nich nie upodobał sobie Bóg, ciała ich bowiem zasłały pustynię. A to stało się dla nas wzorem ostrzegającym nas, abyśmy złych rzeczy nie pożądali, jak tamci pożądali. Nie bądźcie też bałwochwalcami, jak niektórzy z nich, jak napisano, usiadł lud, aby jeść i pić, i wstali, aby się bawić. Nie oddawajmy się też przeteczeństwu, jak niektórzy z nich oddawali się przeteczeństwu, i padło ich jednego dnia 23 000. Ani nie kuśmy Pana, jak niektórzy z nich kusili i od wężów poginęli. Ani nie szemrajcie, jak niektórzy z nich szemrali i poginęli z ręki niszczyciela. A to wszystko na tamtych przyszło dla przykładu i jest napisane ku przestrodze dla nas, którzy znaleźliśmy się u kresu wieków. A tak kto mniema, że stoi, niech bacza, aby nie upadł. Dotąd nie przyszło na was pokuszenie, które by przekraczało siły ludzkie. Lecz Bóg jest wierny i nie dopuści, abyście byli kuszeni ponad siły wasze, ale z pokuszeniem da i wyjście, abyście je mogli znieść. Przeto najmilsi moi, uciekajcie od bałwochwalstwa. Przemawiam jak do rozsądnych. Rozsądźcie sami, co mówię. Kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, czyż nie jest społecznością krwi Chrystusowej? Chleb, który łamiemy, czyż nie jest społecznością ciała Chrystusowego? Ponieważ jest jeden chleb, my, ilu nas jest, stanowimy jedno ciało. Wszyscy bowiem jesteśmy uczestnikami jednego chleba. Patrzcie na Izraela według ciała. Czyż ci, którzy spożywają ofiary, nie są uczestnikami ołtarza? Cóż wtedy chcę powiedzieć? Czy to, że mięso składane w ofierze bałwanom jest czymś więcej niż mięsem? Albo że bożek jest czymś więcej niż bałwanem? Nie. Chcę powiedzieć, że to, co składają w ofierze, ofiarują demonom, a nie Bogu. Ja zaś nie chcę, abyście mieli społeczność z demonami. Nie możecie pić kielicha pańskiego i kielicha demonów. Nie możecie być uczestnikami stołu pańskiego i stołu demonów. Albo czy chcemy Pana pobudzać do gniewu, czyśmy mocniejsi od Niego? Wszystko wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. Wszystko wolno, ale nie wszystko buduje. Niech nikt nie szuka własnej korzyści, lecz korzyści bliźniego. Wszystko, co się sprzedaje w jatkach, jedzcie, o nic nie pytając dla spokoju sumienia. Albowiem pańska jest ziemia i to, co ją wypełnia. A jeśli was kto z niewiernych zaprosi, a chcecie pójść, jedzcie wszystko, co wam podadzą, o nic nie pytając, dla spokoju sumienia. A jeśli by wam ktoś powiedział, to jest mięso złożone w ofiarze bałwanom, nie jedzcie przez wzgląd na onego, który na to wskazał i dla spokoju sumienia. Mówię zaś nie o twoim sumieniu, lecz o sumieniu bliźniego. Bo dlaczegoż by moja wolność miała być sądzona przez cudze sumienie? A jeśli ja z dziękczynieniem coś spożywam, dlaczego mają mi złorzeczyć za to, za co ja dziękuję? A więc czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek czynicie, wszystko czyńcie na chwałę Bożą. Nie dawajcie zgorszenia ani Żydom, ani Grekom, ani zborowi Bożemu. Jak i ja staram się pod każdym względem podobać się wszystkim, nie szukając korzyści własnej, lecz wielu, aby byli zbawieni. Kochani, fragment, który przeczytaliśmy, właściwie pokazuje nam pewne normy życia chrześcijańskiego, w jaki sposób powinniśmy postępować, będąc w otoczeniu ludzi, którzy wokół nas są. Abyśmy byli ludźmi, którzy przestrzegają z jednej strony prawa Bożego, a z drugiej strony nie są obciążeniem dla ludzi, którzy ich otaczają. Abyśmy byli ludźmi, którzy są w wierze swojej ludźmi zrównoważonymi, takimi, którzy są stabilni w życiu swoim i w tej swojej stabilności nie powodują, że ktoś ma rozterki w swoim życiu. Powinniśmy przestrzegać Bożych praw i Bożych zasad w życiu naszym. Ale, kochani, od samego początku czytamy o pewnych zasadach, które dotyczyły narodu izraelskiego, które w jakiś sposób przekładają się na życie współczesnego Kościoła na ziemi. Otóż czytamy, że wszyscy byli pod obłokiem. O jaki tu obłok chodziło? Słowo Boże nam mówi w 2 Mojżeszowej, 13 rozdział, 21 i 22 werset, o jaki obłok chodziło. A Pan szedł przed nimi w dzień w słupie obłoku, by ich prowadzić w drodze, a w nocy w słupie ognia, aby im świecić, żeby mogli iść dniem i nocą. Nie ustępował sprzed ludu słup obłoku w dzień, ani słup ognia w nocy. Wszyscy byli pod obłokiem, wszyscy byli w jakiś sposób przez Pana kierowani. Z jednej strony byli osłaniani przed wrogami, bo wiecie, w sytuacji, kiedy naród izraelski wyszedł z Egiptu i już szli przez pustynię, w pewnym momencie Egipcjanie zorientowali się, że bardzo źle zrobili, że Izrael wypuścili, no bo nie mają robotników darmowych, bo oni byli niewolnikami w Egipcie, więc doszli do wniosku, że trzeba zawrócić naród Izrael. Pamiętamy, że oni pojechali za nimi. Na koniach, na wozach pojechali, żeby ich zawrócić, żeby ich zatrzymać. I dojechali w zasadzie już do narodu izraelskiego, a oni byli tuż przed Morzem Czerwonym, przez które mieli przejść za chwilę, ale już byli przy narodzie izraelskim. Czemu oni ich nie napadli, czemu ich nie cofnęli? Tam jest dokładnie opisane. Pomiędzy nich a Egipcjan wszedł obłok. Weszła no jakaś mgła, jakieś zacienienie i oni zupełnie nie widzieli Izraelitów. Nawet, Słowo Boże mówi, nie mogli wejść w ten obłok, nie mieli możliwości, bo ten obłok był mocą Bożą, która zatrzymywała Egipcjan, żeby do nich nie dotarli. Kochani, dokładnie to samo, o tym wspominał też brat, który w poniedziałek usługiwał z tego miejsca, dokładnie to samo jest aż po dzień dzisiejszy, żebyśmy nie mieli żadnych wątpliwości. Ten sam Boży obłok, ta sama Boża osłona jest aż do dzisiaj. Aż do dzisiaj chronieni są wszyscy ludzie, nie mówiąc już tylko o chrześcijanach. Wszyscy ludzie na ziemi. Pamiętacie, jak brat tutaj wspomniał? Powiedział, że cała ziemia jest przykryta Bożym obłokiem i gdyby Bóg tą swoją osłonę nad całą kulą ziemską na sekundę zdjął, tak ten brat mówi, na sekundę zdjął, to szatan w okamgnieniu zniszczyłby całą ludzkość. Szatan ma moc, wielką moc i został zrzucony na ziemię. O tym mówi bardzo wyraźnie Słowo Boże. On został zrzucony na ziemię i niebiosa się radują, bo nie ma już oskarżycieli braci, którzy dniem i nocą oskarżali ich przed Panem, ale biada ziemi, bo szatan został zrzucony. Ale Słowo Boże nie mówi biada ludziom na ziemi. Słowo Boże mówi biada ziemi, a nie biada ludziom. Dlaczego? Bo osłona Boża cały czas pozostaje. Ludzie są osłaniani przez atakiem demonów. Dlaczego? Dlaczego wszyscy ludzie, niezależnie od tego, czy są chrześcijanami, czy nie są chrześcijanami, są chronieni przez szatanem? Dlatego, że Bóg chce wszystkich ludzi zbawić. Bóg chce wszystkich ludzi wyratować. Bóg chce wszystkich ludzi do nieba do siebie wziąć, do swojego królestwa. I gdyby zabrał osłonę, szatan by zniszczył ludzkość, nie byłoby kogo zabierać. Bóg chroni ludzi, a więc biada ziemi, ale ludzie są chronieni. I to jest ten obłok, który chronił kiedyś Izraelitów i to jest ten obłok, który chroni wszystkich ludzi i to jest szczególny obłok Ducha Świętego, który chroni dzieci Boże, chrześcijan. I on aż po dzień dzisiejszy jest nad wszystkimi dziećmi Bożymi. Ten szczególny obłok, w którym jest powiedziane w Słowie Bożym, że szatan chodzi jak lew ryczący. A my zostaliśmy posłani do jego królestwa jak owce pomiędzy wilki. Pomiędzy wilki, pomiędzy lwy, pomiędzy tygrysy zostały posłane owce. No co tygrysy i lwy mogą zrobić im? No wiadomo, co mogą zrobić. Zjedzą po prostu, bez żadnego problemu. Ale przypomnijmy sobie znów Boży przykład tego, co Bóg czyni, aby chronić człowieka przed lwami, żeby chronić człowieka przed tygrysami czy jakimikolwiek innymi dzikimi zwierzętami. Stare testamentowe przykłady są dla nas odzwierciedleniem czegoś, co dzieje się w duchu w obecnym czasie. jest powiedziane, że Daniel został wrzucony do dołu z lwami, prawda? I to wygłodzonymi lwami. W dole z lwami został wrzucony Daniel. Co mu zrobiły? Nic. A dlaczego? Bo co jest powiedziane? Że Bóg zamknął paszczę lwom. I to jest właśnie to, co czyni Pan w duchu w obecnym czasie. Szatan mógłby nas zjeść, szatan mógłby nas zniszczyć, ale tylko mógłby, ale nie może. Dlatego, że paszcza jego została zamknięta. I dlatego Nowy Testament podkreśla tą sytuację z Danielem i w Nowym Testamencie jest powiedziane, że będziemy stąpać po wężach i skorpionach i po wszelkiej mocy nieprzyjacielskiej. I co się nam stanie? Nic nam nie zaszkodzi. I nic nam nie zaszkodzi. Dlatego, żebyśmy wiedzieli, że ta Boża ochrona, wszyscy byli pod obłokiem, to jest ta szczególna Boża ochrona w dzisiejszych czasach też nad wszystkimi dziećmi Bożymi. Wychodzisz z Egiptu, wychodzisz z tej ziemi, która nie jest dla ciebie przeznaczona, zaczynasz w okręgach niebieskich przebywać, więc zaczyna być nad tobą szczególna Boża ochrona, szczególna Boża opieka. My czasami nawet nie zdajemy sobie z tego sprawy, że ta ochrona i opieka po prostu jest. Ona po prostu jest. Bez niej nie mógłbyś funkcjonować. Ale funkcjonujesz, bo ona jest. I dlatego Bóg chce nam pokazać. Patrzcie, wy z czasów ostatecznych, tak jak tu jest powiedziane w jednym z tych wersetów, które czytaliśmy, abyśmy, a to wszystko na tamtych przyszło dla przykładu i jest napisane ku przestrodze dla nas, którzy znaleźliśmy się u kresu wieków. W tym fragmencie czytaliśmy. Znaleźliśmy się u kresu wieków. Żebyśmy my patrzyli na to wszystko, co w Starym Testamencie się działo i co w Nowym Testamencie się działo, wyciągali wnioski. Odpowiednie wnioski wyciągali. Abyśmy nie lekceważyli tego wszystkiego, nie machali na to ręką, bo się może okazać, że jak Bóg chociażby na moment zabierze pewną formę swojej ochrony, co się wtedy będzie działo? Co się wtedy będzie działo? Otóż powiedziane jest, dotąd nie przyszło na was pokuszenie, które by przekraczało siły ludzkie, lecz Bóg jest wierny i nie dopuści, abyście byli kuszeni ponad siły wasze, ale z pokuszeniem daje wyjście, abyście je mogli znieść. Co to takiego jest to pokuszenie? To jest pewna forma doświadczania człowieka, wypróbowywania. To tak jak jest z tym złotem, które znajdziesz jako rudę, jako część ziemi. I czy taki kawałek rudy, który znajdziesz gdzieś tam w ziemi, bierzesz sobie od razu na palec, zakładasz i to jest twój pierścionek? No przecież tak się nie robi, prawda? Ale musisz coś z nim zrobić. Musisz przygotować odpowiednie. Odpowiednio przygotować. Tak jak człowiek przyjmuje Jezusa Chrystusa do swojego serca i staje się właśnie tym drogocennym pierwiastkiem, który został znaleziony w ziemi. W świecie został znaleziony. I teraz trzeba coś z tym zrobić. Najpierw przechodzi próby. Jest pierwsza próba, druga próba, trzecia. I później w zależności od tego, jaka to jest próba, mówi się o wartości złota, prawda? Są różne próby. Próba. Zobaczmy, że względem złota mówi się o próbie. I im wyższa jest próba, tym większa jest wartość złota. Ty jesteś chrześcijanin. Czy jesteś pierwszej próby, drugiej próby, czy trzeciej próby? W zależności od tego, jak cię Bóg doświadcza, jakie pokusy na ciebie przychodzą. W zależności od tego, jakie pokusy na ciebie przychodzą, ile tych pokus przychodzi, ile tych doświadczeń przychodzi i wytrwasz w tych wszystkich doświadczeniach, staje się coraz bardziej cenny w oczach Bożych. Masz coraz większą wartość w oczach Bożych. Bóg może ciebie po prostu na tobie bardziej polegać, że jeśli tobie coś zleci, jeśli tobie coś powie, to wiadomo, że te rzeczy będą wykonane. Kochani, o niektórych ludziach w Starym Testamencie Bóg się wypowiadał wyraźnie. Nie jest tak z wami, jak z moim sługą, czy Mojżeszem, czy Eliaszem, czy innym jakimś sługą, bo jeśli jemu powiem, to on na pewno w swoim domu to wszystko wprowadzi. a innym mogę mówić. I co? I nic. Próba. W zależności od tego, jaką stanowisz wartość przed Bogiem. A to wszystko są te pokuszenia, które są dopuszczane w życiu naszym. Słowo Boże mówi, że Bóg nikogo nie kusi, prawda? Ale Bóg dopuszcza próby, ażeby ludzie byli wypławieni, aby ludzie byli wydoskonaleni, aby ludzie byli przygotowani do wszelkiego dobrego dzieła. Aby byli przygotowani do dobrego dzieła, nie do dzieła takiego obojętnego jakiegoś albo wręcz złego, ale byli przygotowani do dobrego dzieła. I dlatego w Starym Testamencie o narodzie izraelskim dalej powiedziane jest tak. Wszyscy przez morze przeszli. Raz byli pod Bożą ochroną, byli pod Bożą opieką, byli pod Bożym obłokiem, ale przeszli też przez morze. Druga Mojżeszowa, 14 rozdział, 22 werset mówi tak. A synowie izraelscy szli środkiem morza, po suchym gruncie. Wody zaś były im jakby murem po ich prawej i lewej stronie. I tutaj jest bardzo dużo najprzeróżniejszych kombinacji. Ludzie tłumaczą, jak to Izraelici przeszli przez to Morze Czerwone, weszli w środek morza. Niektórzy mówią, że przez, tak jak jest napisane, że przez całą noc wiał wiatr i wysuszył morze i takie kępki były tam. I oni tak z kępki na kępkę przeskakiwali. Milion ludzi przeskakiwało tak z kępki na kępkę. Możecie to sobie wyobrazić? Ja sobie tego nie mogę wyobrazić, tak zwykle, logicznie myśląc, żeby ludzie tak mogli przejść. Do tego wszystkiego jest powiedziane w Słowie Bożym, że oni przeszli przez to wszystko suchą nogą. A więc dno było całkowicie suche. Całkowicie suche. Spokojnie szli. Bardzo spokojnie. Po prostu przeszli. Przeszli suchą stopą. A wody, to nie było tak, że sobie odpłynęły i gdzieś tam daleko widać taki, zaczynała się woda, tak jak to gdzieś idziemy i zaczyna się jakieś jeziorko czy stawik. Ma gdzieś brzeg. Słowo Boże mówi wyraźnie. Murem stały wody. Z jednej strony był mur wody i z drugiej strony był mur wody. Jak to zostało uczynione? Mocą Bożą. Bóg może zatrzymać wszystko, absolutnie wszystko. Jeśli Bóg chce, aby ziemia nie była w tym miejscu, to co musi zrobić? Musi mocno naciskać na nią? Żeby ją wytrącić z orbity? Co Bóg musi zrobić? Powiedzieć słowo. Powiedzieć słowo i stanie się. Przecież Bóg powiedział słowo i ziemia powstała. Bóg powiedział słowo i rzeczy się dzieją. A ludzie próbują kombinować w najprzeróżniejszy sposób. A Bóg naród izraelski chciał w taki sposób prowadzić, żeby ich ochraniać, żeby ich osłaniać, żeby jego obłok był nad nimi. Żeby w nocy mieli światło, żeby mogli dobrze iść i w dzień i w nocy, żeby mogli iść. Do tego wszystkiego, jak miał ich przeprowadzić przez wodę, nie było możliwości wtedy technicznych wybudować takiego mostu, no to Bóg nie potrzebował żadnego mostu budować. Po prostu zatrzymał wody i po wszystkim. I wszyscy ci ludzie przechodzili według Bożej woli, według Bożego cudu, według tego, co Bóg postanowił. I my mamy to obserwować, jeszcze raz powtarzam. My mamy to obserwować, bo Słowo Boże mówi, abyśmy brali z nich przykład. Abyśmy obserwowali, my, którzy żyjemy u kresu wieków. My, którzy żyjemy w czasach ostatecznych. Dlaczego my, którzy żyjemy w czasach ostatecznych, mamy szczególną uwagę właśnie na to zwrócić? Właśnie dlaczego? Słowo Boże nam pokazuje pewne rzeczy, na które musimy zwrócić uwagę. I Bóg nam też pokaże, dlaczego to jest takie ważne. Wszyscy w Mojżesza ochrzczeni zostali w obłoku i w morzu. Wszyscy w Mojżesza, wszyscy zgodzili się, że ich przywódcą, że ich dowódcą, że ich przewodnikiem, że tym, który stoi na ich czele, jest Mojżesz. To jest tak, jak myśmy się zgodzili, żeby naszym przywódcą, naszym prowadzącym i naszą głową był kto? Jezus Chrystus, którego pierwowzorem starotestamentowym był Mojżesz. Mojżesz, wybawiciel. To był ich wybawiciel. To został dany przez Boga człowiek, który miał ich wybawić z ucisku, z prześladowania, z najprzeróżniejszych problemów i przeprowadzić wśród znaków i cudów, przeprowadzić ich do ziemi obiecanej. My zostaliśmy wyprowadzeni przez Jezusa Chrystusa, Jego mocą, prowadzeni przez cały czas, w Duchu Świętym, którego Bóg posyła nam, w Duchu Świętym, którego Bóg używa przez swoje sługi, aby nam pomagać w najprzeróżniejszych sytuacjach. Czymżeż innym jest konkretne Boże działanie, które jest w danym momencie człowiekowi potrzebne? Bóg bierze jakiegoś człowieka, który jest jego sługą i posyła go i mówi, zrób to tam, ty pójdź tam, ty zrób to. I przetasowuje wszystko i przygotowuje ludzi do tego, żeby ludzie mieli zaspokojone te wszystkie potrzeby, które naprawdę w sercu swoim i w duchu swoim mają. Czymżeż innym nie było to, co mieliśmy też między innymi w poniedziałek, prawda? Boży ludzie w Bożym Duchu Świętym usługiwali nam. Dlaczego? Bo to była pewna forma Bożego prowadzenia. To był pewien rodzaj działania, który w danym momencie był potrzebny. To było to Boże światło, które w ciemności zaświeciło. Ono nam było potrzebne, więc Bóg używa. Używa swojej woli i swoje sługi i siebie samego, żeby nam pobłogosławić, żeby nas poprowadzić. I to jest takie ważne, żebyśmy my poddawali się pod Boże działanie, ochrzczeni w Mojżesza, w obłoku i w morzu. Ochrzczeni w Chrystusa. Ochrzczeni w Duchu Świętym. Ochrzczeni w wodzie. Abyśmy byli naprawdę pod Bożą ochroną, pod Bożą opieką i w Bożym prowadzeniu. Wszyscy ten sam pokarm duchowy jedli. Piąta Mojżeszowa, 8 rozdział, drugi i trzeci werset mówi tak. Zachowaj też w pamięci całą drogę, którą Pan Bóg Twój prowadził Cię przez 40 lat po pustyni, aby Cię ukorzyć i doświadczyć i aby poznać, co jest w Twoim sercu. Czy będziesz przestrzegał Jego przykazań, czy nie? Upokarzał Cię i morzył Cię głodem, ale też karmił Cię manną, której nie znałeś ani Ty, ani nie znali twoi ojcowie, aby dać ci poznać, iż człowiek nie samym chlebem żyje, lecz że człowiek żyć będzie wszystkim, co pochodzi z ust Pana. I dokładnie to samo w dzisiejszych czasach Bóg chce nauczyć nas. Żebyśmy wiedzieli, że nie samym chlebem człowiek żyje, nie samymi ziemskimi rzeczami będziemy zaspokojeni. Ale każdym słowem, które pochodzi z ust Boży, każdym słowem, które czyni nas wolnymi, każdym słowem, które rozwiązuje nasze problemy. Słowo, po prostu słowo. Kochani, życie człowieka zależy od tego, co dzieje się w umyśle człowieka. Wiemy o tym? Powinniśmy to doskonale z tego zdawać sobie sprawę. Ja bardzo często przypominam i sobie, i innym ten ciekawy fakt, ciekawą sytuację w życiu człowieka. Wielki sportowiec, który ma wielkie wyczyny. Działa, skacze, czy biega bardzo szybko. Jak się coś stanie w jego głowie. Siada na wózek inwalidzki i nie tylko, że on nie może osiągnąć cokolwiek, ale wręcz jest zdany na pomoc innych ludzi. Ten sam człowiek. Dalej ma te same ręce, dalej ma te same nogi, dalej ma ten sam tułów, cały jest ten sam. Wygląda nawet tak samo, dokładnie tak samo. Coś się stało w głowie. System nerwowy czy coś. Coś nie funkcjonuje i już to wszystko nie działa. Zobaczmy, jak dużo zależy od Bożego Słowa. Słowo. Kiedy przychodzi Boże Słowo, kiedy przychodzi Boża opieka, wtedy człowiek nie wiadomo kim jest i wydaje mu się, że on jest naprawdę wartościowy. Naprawdę wartościowy. A ja nieraz zdaję sobie sprawę z tego i nieraz o tym myślę, że głoszę do was Słowo. Jestem pod wpływem Ducha Świętego. Mogę wam to Słowo przekazać i cieszę się, raduję się, że mogę usługiwać, że mogę to czynić, bo w każdej chwili mogę być na przykład sparaliżowany. Będę miał w swoim sercu to wszystko, nie będę miał żadnej możliwości, żeby wam to przekazać. Żadnej możliwości. Jaką korzyść będziecie mieli z mojej służby? Służby nie będzie. Dlatego powinniśmy sobie zdawać z tego sprawę i zawsze poddawać się pod działanie Bożego Ducha Świętego. Zawsze poddawać się pod mądrość Jego. Zawsze poddawać się pod Jego kierownictwo, bo od Niego wszystko zależy. Od Niego wszystko zależy. A my nieraz nawet nie pomyślimy o tym, że cokolwiek od Boga zależy. Jak to od Boga zależy? No to niby co? To Bóg umie prowadzić samochód? Bo ja umiem. Jaki człowiek czasem jest pyszny, jaki zarozumiały, jaki niemądry. Wręcz Bóg mówi, głupi jesteś. Bo pewnych rzeczy nie czynisz, które ja radzę, o których ja mówię. Dlatego was przeprowadzam przez to i przez to, abyście zaczęli myśleć. Abyście zaczęli myśleć, skąd to wszystko się bierze. Że ja jestem panem tego wszystkiego. Ja rządzę, ja kieruję. To ja jestem pan. To ja jestem władca. I ode mnie jesteście całkowicie uzależnieni. Zrozumcie to, to będzie wam naprawdę z korzyścią. Taka jest prawda. I my musimy naprawdę żyć w pokorze przed Bogiem. Bo od Niego zależy. Gdyby Pan nie dał nam takiej możliwości, to nawet grzeszyć byśmy nie mogli rękami. Nawet grzeszyć byś nie mógł. Bo byłyby niesprawne. Ani nic dobrego nie zrobisz, ani nic złego. Ale tu będziesz myśleć. To się nie zatrzyma. I w swoich myślach możesz grzeszyć, nie wiadomo ile. Ale w swoich myślach też możesz mieć dobre rzeczy. Dobre plany, dobre dążenia. Dlatego Bóg chce, abyśmy przemienili się w swoim rozumowaniu. To samo było czynione względem Izraelitów. Ale im na nic to się nie przydało. Ten sam pokarm duchowy jedli. Ten sam, wszyscy ten sam pokarm. Ten sam napój duchowy pili. Druga Mojżeszowa 17:6. Oto ja stanę przed tobą na skale, tam, na Chorebie, a ty uderzysz w skałę i wytryśnie z niej woda i lud będzie pił. A tu czytaliśmy, że pili z duchowej skały, która im towarzyszyła. A skałą tą był Jezus Chrystus. Pomyślmy. Wszyscy pili z Jezusa Chrystusa. Tą wodę, która wytryskuje ku żywotowi wiecznemu. Ta wieczna woda, wspaniała, wzmacniająca. Wszyscy z tej samej duchowej skały pili. Dlatego Bóg mówi, patrzcie. Patrzcie, obserwujcie. Bo wy, którzy żyjecie u kresu wieków, jesteście w szczególnym położeniu, w szczególnej sytuacji. Bardzo szczególnej sytuacji. Nie bierzcie z nich przykładu. Nie bierzcie z nich przykładu, bo oni wszyscy pod obłokiem byli, przez morze przeszli, ochrzczeni zostali w Mojżesza, w obłoku i w morzu, ten sam pokarm duchowy jedli, ten sam napój duchowy pili, ale ciała ich zasłały pustynie. Bóg nie chce, żebyśmy my zasłali tą ziemię. Żeby po nas tylko zostało to ciało, które tu zostanie. Ale Bóg chce, żebyśmy my w naszym ciele byli ludźmi uświęconymi, którzy przynoszą Bogu chwałę swoim postępowaniem. Wina, jaka była wina ludu izraelskiego? Co im Bóg zarzucał? Czemu oni zasłali pustynię? Słowo Boże w kilku punktach tutaj nam to uzmysławia, pokazuje. Przede wszystkim Bóg zarzuca im bałwochwalstwo, wszeteczeństwo, kuszenie Pana i szemranie i narzekanie. To są właściwie te cztery rzeczy główne, które Bóg im zarzuca. Bałwochwalstwo, druga Mojżeszowa 32:6. I wstawszy nazajutrz wcześnie rano, złożyli ofiary całopalne, przynieśli ofiary pojednania i usiadł lud, aby jeść i pić. Potem wstali, aby się bawić. I co w tym złego? No powiedzcie mi, co jest w tym złego? Że Bóg zarzuca im to, że robią źle, że to jest po prostu bałwochwalstwo. No przecież cóż takiego, nazajutrz rano wstali. Poprzedniego dnia Aaron ogłosił, jutro będzie święty dzień dla Pana. I nazajutrz wstali, złożyli ofiary i cieszyli się, radowali się, uwielbiali Boga. No co w tym złego? A wiecie, w jakich to okolicznościach było? To było w takich okolicznościach, kiedy Mojżesz był na górze, brał przykazania od Boga, a oni uleli sobie cielca, zaczęli wykrzykiwać, że to jest ten Bóg, który wyprowadził ich z Egiptu i ogłosili święty dzień Panu. Panu dzień święty ogłosili. Panu. Wydawałoby się, no to co złego zrobili. Ale robili to przy cielcu. Robili to mając posąg. Ludzie nieraz nie widzą nic złego w tym, że mają w swoim życiu pewne niezałatwione sprawy, pewne dążenia w swoim życiu, które nie są święte, które Bogu się nie podobają. Robią sobie, żyją swoim własnym życiem i nawet nie myślą o tym, żeby posłuchać, co Bóg o tym mówi. A później przychodzą, uwielbiają Pana i Pan ma mieć w tym upodobanie. Tak? No to zobaczcie, co Pan mówi. Nazywa to bałwochwalstwo. Nazywa to bałwochwalstwo. My często przychodzimy do naszego Pana z różnymi sprawami. I na przykład z życia często mi bardzo przypomina się taka sytuacja, kiedy przychodzimy do Pana, no zgrzeszyliśmy, prosimy, Panie, przebacz mi moje przewinienia, przebacz mi moje przewinienia. A Bóg mówi won. No jak to, Panie, przecież Twój Syn umarł za moje grzechy. A przecież Jezus Chrystus dokładnie się wypowiedział na ten temat. Powiedział, ja Ci odpuszczę tyle grzechów, ile Ty odpuścisz swojemu winowajcy. Wszyscy z nas znają modlitwę pańską. Znacie wszyscy modlitwę pańską? Kto zna modlitwę pańską? O, widzę, wszyscy znają. A tam jest powiedziane, przebacz nam nasze winy tylko tak, jak my odpuszczamy naszym winowajcom. Tylko tak. Ani trochę więcej, ani trochę mniej. Dokładnie tyle, ile my odpuszczamy. Chcesz, żeby Bóg ci przebaczył twoje grzechy? To odpuść twoim winowajcom. Masz kogoś, kto zawinił przeciwko tobie? No to pierwsza rzecz, którą masz zrobić, przebaczyć mu. Dlaczego to jest takie ważne? No bo ty upadasz. Wiecie, ja tą zasadę bardzo często stosuję. Bardzo często staram się w niej być bardzo pilny. Bo jak ja odpuszczę szybko tym, którzy mi przewinienie jakieś zrobili, którzy mnie zawinili, do których mogę poskarżyć się, że coś nie tak zrobili wobec mnie, no to mi Bóg przebaczy, jak ja coś nie tak w swoim życiu zrobię. Przyjdę do Boga, zacznę prosić, no tak, przebaczyłeś swojemu winę, no to ja ci też odpuszczam twoją winę. Chcę, abyśmy wiedzieli, że są pewne wyraźne Boże porady, są pewne wyraźne Boże wskazówki, co mamy czynić. A my bardzo często w ogóle na to nie zwracamy uwagi. Pomimo, że wiemy, że wszystko w naszym życiu od Boga zależy. Wszystko, absolutnie wszystko. Siedzisz tutaj i nie wiesz, czy za sekundę, minutę, godzinę nadal jeszcze będziesz żyć. No nie wiesz tego, bo to zależy od Boga. Ale nie, no będę żyć, no czemu mam umierać? No będę żyć. Kiedy się spotkamy? No jutro, o której? O 17. Zapewniasz? Kochani, siostra Hania, pamiętacie, odeszła do Pana. Ona też wiele planów jeszcze miała. Zadeklarowała, że na kupno placu pod kościół tam odpowiednią sumę zadeklarowała. W międzyczasie odeszła do Pana. Co teraz z tą deklaracją trzeba zrobić? Panu oddać. Niech Pan teraz płaci za nią. Zabrał, no to niech teraz płaci za nią, tak? Kochani, nasze deklaracje są ważne tylko dotąd, dopóki żyjemy. One są ważne. Później jest inna rzeczywistość. Idziemy do innego świata. Zupełnie inne rzeczy się liczą. zupełnie inne. Dlatego wiedzmy, że jesteśmy uzależnieni od Boga. Nie uzależnieni jak od narkotyku, tylko uzależnieni, bo po prostu On nam życie daje. On nam życie daje, możliwości do działania, mądrość, siły, umiejętności. Wszystko On nam daje. Dlatego myślmy o tym. To nie jest główny temat dzisiejszego słowa, ale tak chcę, żeby cały czas to gdzieś tam w podświadomości było. Zarzucał im też przeteczeństwo. 4 Mojżeszowa, 25 rozdział, 1 werset, kilka niżej, jest powiedziane tak. Gdy Izrael osiadł w Sittim, zaczął lud uprawiać nierząd z Moabitkami. Zapraszały one lud na rzeźne ofiary swoich bogów, a lud jadł i oddawał pokłony ich bogom. Izrael przylgnął do Baal Peora, a gniew Pana zapłonął przeciw niemu. I rzekł Pan do Mojżesza, zbierz wszystkich naczelników ludu i wytłumacz im, że źle robią. Czy tak? Tu jest zupełnie inaczej powiedziane. Zupełnie inaczej powiedziane. Wcale nie przemów do ich umysłu, wcale nie przekonaj ich, tylko Słowo Boże mówi tak. I rzekł Pan do Mojżesza, zbierz wszystkich naczelników ludu i wbij ich na pal przed Panem, w słońcu. A odwróci się płomienny gniew Pana od Izraela. Byśmy powiedzieli, ojej, a czego Bóg aż tak srogo postępuje? A kiedy sięgniemy do tego fragmentu, to zobaczymy w 25 rozdziale, co się dzieje. Jest powiedziane, zapraszały one lud na rzeźne ofiary swoich bogów, a lud jadł i oddawał pokłony ich bogom. Izrael sprzysiągł się z Baalem Peorem, wtedy Pan rozgniewał się na Izrael. Rzekł Pan do Mojżesza, zbierz wszystkich naczelników ludu i wbij ich na pal przed Panem w słońcu, a odwróci się płomienny gniew Pana od Izraela. I rzekł Mojżesz do sędziów izraelskich, niech każdy zabije ze swojej grupy tych mężów, którzy się sprzegli z Baal Peorem. A oto przyszedł pewien mąż z synów izraelskich i przyprowadził do swoich braci Midianitkę na oczach Mojżesza i na oczach całego zboru synów izraelskich, ci zaś płakali u wejścia do namiotu zgromadzenia. Gdy to zobaczył Pinecha, syn Eleazara, syna Aarona, kapłan, wstał i wyszedł ze zboru, wziął do ręki włócznie i poszedł za tym mężem izraelskim do namiotu, przebił oboje tego męża izraelskiego, ową kobietę przez podbrzusze. Wtedy została odwrócona klęska od synów izraelskich. A tych, którzy od tej klęski poginęli, było 24 tysiące. A ludzie mówią, czemu taka zaraza przyszła? Czemu taki pomór? Dlaczego taka choroba? Dlaczego to wszystko się dzieje? A Bóg mówi, przestrzegajcie mojego prawa, a moje błogosławieństwo na was spocznie. Przestrzegajcie mojego prawa, a wtedy moje błogosławieństwo na was spocznie. Słowo Boże jest jasne i oczywiste i Bóg wyraźnie mówi. Zobaczmy, oni w namiocie zgromadzenia są zgromadzeni, płaczą przed Bogiem, że zgrzeszyli i na ich wszystkich oczach jeden z naczelników z książąt izraelskich, syn księcia izraelskiego, przyprowadza dziewczynę i wbrew temu wszystkiemu, co jest mówione, wbrew temu całemu żalowi, wbrew temu całemu prawu Bożemu, zupełnie na oczach wszystkich lekceważy wszystko i robi swoje. Kochani, kiedy naród izraelski zaczął grzeszyć i zaczął źle postępować, to Słowo Boże nam mówi, że wtedy Bóg ukarał naród izraelski. No i wtedy naród izraelski co? Pokornie po prostu spokorniał, jak baranki tak spokornieli. Już tak, no, bo to Bóg zniszczył wtedy tych, którzy tacy nieposłuszni byli. Ziemia się otworzyła, wszyscy wlecieli prosto do piekła. No to wszyscy już teraz pokutowali i tacy byli pokorni przed Panem. Czy tak? Dokładnie na drugi dzień był bunt przeciwko Bogu. A wiecie, co chcieli zrobić? Ukamionować Mojżesza i Aarona. Chcieli ukamionować. A kiedy ziemię obiecaną oglądali i wrócili i zaczęli rozsiewać pomiędzy ludem, że nie ma szansy, żeby do ziemi obiecanej weszli, co nastąpiło wtedy? Bunt. I wtedy też Mojżesza i Aarona chcieli ukamienować. Zobaczmy, kochani, w tym, tych ludzi, którzy ich prowadzili, którzy sprowadzali jakby cuda Boże na nich. Wielkie błogosławieństwa przez nich przychodziły. Oni ich ukamienować chcieli. Czy nie jest to dokładnie to samo, co działo się z Jezusem Chrystusem? Za który dobry uczynek Jezus Chrystus się zapytał, chcecie mnie ukamienować? Za który? Nie, za dobre uczynki, nie. Czyń nam dobrze, a my będziemy żyli po swojemu. Czyń nam dobrze. I wtedy będzie w porządku. Jest wtedy w porządku, kiedy my sobie po swojemu żyjemy, a ty się w nasze życie nie wcinasz. Wtedy jest dobrze. A Bóg mówi, na moich warunkach to wszystko musi być. To musi być wszystko tak, jak ja powiedziałem. Wtedy dopiero możecie liczyć na moje prowadzenie, na moje błogosławieństwo. A kiedy chcieli ukamienować Mojżesza i Aarona, co się wtedy stało? Chwała Pańska zstąpiła. Przyszedł znów ten obłok, ten chroniący dzieci Bożych obłok. I szatan nic nie mógł uczynić. Ale ci ludzie, którzy winni byli zbuntowania całego narodu, którzy chcieli sobie wybrać przywódcę, który by ich z powrotem do Egiptu zaprowadził. Już mam dosyć tej wiary. Już mam dosyć tego czytania Pisma Świętego. I tak z tego nic nie wychodzi. Wrócę z powrotem tam, gdzie byłem. To jest odpowiednik tamtych czasów izraelskich. Kiedy ludzie zaczynają rozczarowywać się Bogiem. Bo Bóg nie chce zaakceptować moich grzechów. A przecież Bóg powinien być tolerancyjny. Bóg powinien być tolerancyjny. Bóg powinien uwzględnić moją słabość, moje złe pragnienia. Bóg po prostu powinien wiedzieć, że ja już taki jestem. I że ja się nigdy nie zmienię. Po prostu już taki będę. Kto tak mówi? Diabeł. Dokładnie tak mówi diabeł. Zmienił się? Od początku, jak był ojcem wszelkiego kłamstwa, wszelkiego zła, kiedy przestanie nim być? Szatan mówi, ja się nie zmieniam. Ja na wieki wieków będę ten sam. Tak, to prawda, będzie ten sam. Tylko nie w tym samym miejscu. On jest dzisiaj w piekle. I on tam męczy ludzi, którzy tam dostali się. Ale nie zawsze tak będzie. Przyjdzie taki czas, który ogień, który wyjdzie z niego, go spali. Ten ogień, w tym ogniu on będzie się męczył. Już nie on będzie panował w męczeniu innych, ale to on będzie się męczył. Słowo Boże mówi, piekło nie jest celem ostatecznym. I piekło i śmierć zostaną wrzucone gdzie? Do jeziora ognistego. I stamtąd już wyjścia nie ma. Żadnej możliwości. Dlatego zwróćmy uwagę, kogo chcemy słuchać. Komu się chcemy przypodobać. Do ludu izraelskiego jest powiedziane dalej. Kuszenie Pana. To im Bóg zarzucił. 4 Mojżeszowa 21:5-6. I zaczął lud mówić przeciw Bogu i przeciw Mojżeszowi. Po co wyprowadziliście nas z Egiptu? Czy po to, abyśmy pomarli na pustyni? Gdyż nie mamy chleba ani wody i zbrzydł nam ten nędzny pokarm. Wtedy zesłał Pan na lud jadowite węże, które kąsały lud i wielu z Izraela pomarło. Obrzydliwy pokarm. Ciągle ta szynka i szynka. Ja już nie mogę. Po prostu obrzydzenie mam do tej szynki. Nie mogę już. No to przejdź na wegetarianizm. Już mam dosyć tych roślinek. Czy nie taki jest człowiek? Czy nie taki jest człowiek? Dokładnie taki jest. I to wszystko, kiedy narzekamy na to, co mamy, na to, co nam Bóg daje po prostu z miłosierdzia łaski swojej. Za każdym razem, kiedy na to narzekamy, to kusimy Boga. Kusimy Boga. Masz 1000 złotych, chcesz mieć 10 tysięcy. Masz 10 tysięcy, chcesz mieć 100 tysięcy. Jak masz 100 tysięcy, chcesz mieć 1 000 000. A Bóg mówi, masz tyle, ile ja ci dałem. Jak będziesz się potrafił cieszyć z tego, co masz, to dam ci więcej. A człowiek narzeka. A człowiek ciągle jest niezadowolony. Czy człowiek jest zadowolony, kiedy osiągnie cel? Nie. Człowiek chce mieć jeszcze wyższy cel. Nie, to nie to. Kochani, jak osiągniemy niebo, znajdziemy się tam z Bogiem, no to te nędzne niebo, ja już bym chciał coś więcej. Jak się przyzwyczaisz do takiego sposobu postępowania, to może w niebie ci będzie za ciasno. Dlatego musimy się nauczyć przed Bożym obliczem, aby przyjmować w pokorze to, co Bóg nam daje. Abyśmy nauczyli się być zadowoleni z tego, co Bóg nam daje. Bo to po prostu Bóg dał. I wreszcie szemranie i narzekanie. 4 Mojżeszowa, 14 rozdział, 2 werset i 36 przeczytamy. Wtedy wzburzył się cały zbór i podniósł swój głos i płakał lud tej nocy i szemrali wszyscy synowie izraelscy przeciwko Mojżeszowi i Aaronowi. I mówił cały zbór do nich, obyśmy byli pomarli w Egipcie albo na tej pustyni obyśmy pomarli. Zobaczmy. Narzekają na Mojżesza, Aarona. Płaczą całą noc. Płaczą. Do ziemi obiecanej zostali przyprowadzeni. Tam, stamtąd przynieśli takie ziemiopłody, które nawet w głowie się nie mieści. Kochani, żeby dwóch silnych ludzi, mężczyzn, niosło na drążku jedną kiść winogrona. No ja widziałem już duże kiście winogrona. No widziałem takie, wiecie, no takie co najmniej, no. Ale żeby dwóch mężczyzn niosło, bo jeden nie dał rady nieść, ja każdą kiść dam rady bez żadnego problemu, jaką kupię. Każdą do domu przyniosę bez problemu. A oni nie mogli, dwóch musiało nieść na drążku. Taka była jedna kiść winogrona. Ale wiecie, co oni zobaczyli? Nie zobaczyli obfitości, którą Bóg powiedział, wyślijcie tam posłańców, zobaczcie, jaka ta ziemia jest. A wniosek z tego powinien być tylko jeden. Zobaczcie, jaką ziemię Bóg nam daje. Patrzcie, jaką ziemię. A na co oni zwrócili uwagę? Na synów Anaka, którzy byli potężni, ogromni, którzy na piętro by sobie zaglądali, nie wchodząc po drabinie. No jak można zdobyć takich ludzi, ich pokonać? My, mówią tak, my wydawaliśmy się dla nich jak szarańcza. I takimi też byliśmy w ich oczach. Więc o czym tu mówić? Gdzie? Z czym do ludu? Dwóch mężów, którzy byli wtedy jako zwiadowcy, Jozue i Kaleb, mówili zupełnie co innego. Patrzcie, jaką ziemię nam Bóg dał. Patrzcie! Patrzcie, co Bóg nam daje! I oni pozostali przy życiu, pozostali umarli. Za to, że rozsiewali zwątpienie w sercach ludu. To jest narzekanie. To jest brak odpowiedniej postawy względem tego, co Bóg nam daje. Patrz, jaki ten szatan jest wielki. Jakich ma demonów potężnych. Będziemy się bać. Będziemy mieli strach przed nimi. Jak my możemy przeciwstawić się demonom? Możecie przeciwstawić się demonom? Co wy sobie wyobrażacie? Wiecie, jaką oni mają moc? Nie takie kazanie będę mówił. Będę mówił, wielkie są demony, ale Bóg nam dał autorytet nad nimi. Bóg nam dał. Kto jest większy? Diabeł czy Bóg? Ile razy? 2 razy? 3 razy? W ogóle żadnego porównania. To jest stworzenie, a to jest Stwórca. Stwórca mówi słowo i rzeczy się dzieją. Żeby związać samego diabła, samego szatana. Pytam się, ilu aniołów trzeba? Nawet nie tylko jednego, jedną ręką to zrobi. Jest powiedziane w objawieniu Jana, że kiedy trzeba było, przyszedł ten czas, żeby szatan został wrzucony do otchłani na odpowiedni czas, na 1000 lat. To jest powiedziane, przyszedł anioł i jedną ręką, łańcuchem związał go i wrzucił go do otchłani. Dlaczego? Przecież jest taki silny. No jest silny, pewnie. Ale jak Bóg daje autorytet, to nic nie ma mocy. Ponad autorytet Boży nie ma mocy. Dlatego my możemy sobie śmiało poczynać, Słowo Boże mówi. Bardzo śmiało sobie będziemy poczynać. Bo występujemy nie we własnym imieniu, tylko w imieniu Jezusa Chrystusa. A na Jego imię zegnie się kolano gdzie? Na ziemi? Gdzie jeszcze? Pod ziemią? I na niebie. I wszelki język wyzna, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Dlatego działamy na podstawie Bożego Słowa. Dlatego Słowo Boże jest dla nas takie cenne, takie wartościowe. Może nas uwolnić od wszystkiego. Od wszelkiego grzechu, od wszelkiego upadku. Oczywiście ważne jest, żebyśmy wyznali to. Ważne jest, żebyśmy pokutowali. Żebyśmy się spowiadali, żebyśmy byli ludźmi, którzy według Bożego porządku układają wszystko w swoim życiu. Wyciągajmy wnioski, bo one naprawdę są dla nas najważniejsze. Jest to dla nas wzór, abyśmy złych rzeczy nie pożądali, jak tamci pożądali. A to wszystko na tamtych przyszło. Dla przykładu, jest napisane ku przestrodze dla nas, którzy znaleźli się u kresu wieków. Niech przeto ten, komu się zdaje, że stoi, baczy, aby nie upadł. Jeżeli czujesz, że duchowo stoisz, no ja to stoję duchowo, to Słowo Boże mówi, patrz, abyś nie upadł. Bo bardzo szybko od tego momentu stania można leżeć. Wiecie, ja też sobie stałem. Stałem sobie, do sklepu szedłem, do piekarni akurat szedłem po chleb. Stanąłem sobie na schodek. I co? I w tym momencie już leżałem. I wstać nie mogłem. Taki kaleka jestem. W pełni zdrowy tam wchodziłem. Bez żadnego problemu. Dlaczego? Bo było śliskie podłoże. Lód był. My nie wiemy, co może nas spotkać, jeśli nie stoimy na Bożym gruncie. Jak nie stoisz na Bożym gruncie, to tam jest ślisko. Tam jest bardzo ślisko. Nawet nie zorientujesz się, kiedy już będziesz leżeć. Dotąd nie przyszło na was pokuszenie, które by przekraczało siły ludzkie. Lecz Bóg jest wierny, nie dopuści, abyście byli kuszeni ponad siły wasze. Ale z pokuszeniem daje wyjście, abyście je mogli znieść. Przez pokuszenie przechodzić będziesz. Pamiętaj o tym, przez pokuszenie przechodzić będziesz, bo jesteś złotem w oczach Bożych. Jesteś osobą bardzo wartościową w oczach Bożych. Ale żeby się okazała twoja wartość, musisz być poddany próbie. Pierwszej próbie, drugiej próbie, trzeciej próbie, jak na początku mówiłem. Musimy być poddani próbie. I musi się okazać, że wypławieni zostaliśmy i wytrzymaliśmy próbę. W Mateusza 6 rozdziale 13 wersecie, w Marka 14 rozdziale 38 wersecie i w Łukasza 11 rozdziale 4 wersecie. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. W tych wszystkich fragmentach. jest modlitwa pańska ujęta. Żebyśmy to dobrze wiedzieli, że my potrzebujemy Bożego ratunku z pokuszenia. Potrzebujemy Bożego wyjścia. W Mateusza 26 rozdziale 41 wersecie czytamy: czuwajcie i módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie. Duch wprawdzie jest ochotny, ale ciało mdłe. W Łukasza 22 rozdziale 28 wersecie: wy zaś jesteście tymi, którzy wytrwali przy mnie w pokuszeniach moich, mówił Jezus do swoich uczniów. Jezus Chrystus był poddany pokuszeniom. Znalazł się na pustyni i przyszedł tam do niego kumpel? Kolega? Szatan. A po co przyszedł? Pogadać? Aby go kusić. Aby Jezus Chrystus był wydany na pokuszenie. Jezusa Chrystusa sprawdzać? A niby po co? Przecież to Syn Boży. Wszyscy będą poddani Bożej próbie. I Syn Boży jako człowiek musiał być poddany próbie. Jako Syn Boży, jako Bóg nie musiał być poddawany żadnej próbie. Ale jako człowiek, ponieważ przyjął ciało ludzkie, musiał być poddany próbie. Musiał być kuszony. Ty musisz być kuszony. Każdy musi być kuszony, aby się okazało, gdzie pójdzie, co zrobi, jak się zachowa. O Izraelitach jest powiedziane, że oni po prostu byli głodzeni nawet przez Boga, po to, żeby się okazało, co jest w ich sercach. Musisz wiedzieć, jak się zachowasz. Czasami ludzie mówią, że oni sami siebie nie znają, bo no, nie wiedzą, jak zareagują. No i dlatego trzeba przez taką próbę przejść, żeby zobaczyć, jak się zareaguje. Jak ktoś ci na odcisk stanie, jak się zachowasz? W łeb od razu, tak? Co ty robisz? Jak się zachowujesz? Czemu mi na odcisk stajesz? Słowo Boże jest jasne i musimy w nim trwać. Gdy zaś przyszedł już na miejsce, powiedział do nich: módlcie się, żebyście nie ulegli pokusie. I powiedział im w 46, czemu śpicie? Wstańcie, módlcie się, żebyście nie popadli pokusie. Kiedy to mówił Jezus Chrystus? Kiedy za chwilę miał być wydany? Kiedy za chwilę miał zdrajca przyjść, Judasz, i wydać go? To jaka pokusa niby tutaj do uczniów miała być? A było powiedziane, teraz będziecie kuszeni. Dlatego czuwajcie, czuwajcie, abyście nie ulegli tej pokusie. Co szatan chciał do nich mówić w tym czasie? Zaprzyj się Jezusa. Zaprzyj się, że go znasz. A co tam, on będzie zabity już teraz. Może tak mówił do Piotra szatan. Bo później nie posłuchał Jezusa, tylko szatana posłuchał. Ja? Ja nie znam tego człowieka. O czym ty, kobieto, mówisz? Pierwszy raz go widzę. Kogo? Tego Jezusa, z którym chodził kilka lat? Pierwszy raz widzi na oczy? Przecież to niemożliwe, żeby Piotr się mógł tak zachowywać. Niemożliwe. Pokusa. Pokusa. Myślicie, że Judasz to był taki zły człowiek i to, żeby jakoś zdradzić Jezusa. Jak tu zdradzić Jezusa? Muszę pomyśleć, jak tu Jego zdradzić. Wcale nie. Pomyślał, ja pieniążki wezmę, a on i tak im ucieknie. Przecież widziałem, jak z góry schodził. Wywlekli go tam z miasta na górę i chcieli strącić z góry, chcieli go ukamionować i co z tego wyszło? Po prostu zamknął ich oczy, koło nich przeszedł, oni nawet nie widzieli, że on poszedł. I teraz tak będzie. A ja będę miał pieniążki. Pokusa. To jest pokusa. Pieniążki się przydadzą. A nikt o niczym nie będzie wiedzieć. To noc. Kto mnie rozpozna? Nikt mnie nawet widzieć nie będzie. Uległ pokusie. 1 Tymoteusza 6:9 mówi, a ci, którzy chcą być bogaci, wpadają w pokuszenie i w sidła i w liczne bezsensowne i szkodliwe pożądliwości, które pogrążają ludzi w zgubę i zatracenie. Jedno pytanie. Chcesz być bogaty? Teraz już nikt nie chce, tak? Nie chcecie się przyznać. Tak? Widzicie, jak to jest? A Słowo Boże mówi, że jeśli chcemy być bogaci, to Słowo Boże mówi, że to są sidła, bezsensowne i szkodliwe pożądliwości i one pogrążają w ludzi w zgubę i zatracenie. Wcale nie posiadanie bogactwa wprowadza ludzi w zgubę i zatracenie. Ale nasze zdecydowanie dążenie w tym kierunku. Chcę być, chcę mieć, chcę więcej. I ta pożądliwość niszczy człowieka. A jeśli Bóg ci da tyle, a później ci da dwa razy tyle, no dobra, no to będę mógł więcej dać innym. Słowo Boże mówi, żebyście się bogacili po to, abyście mogli, co? Większy dom wybudować, lepszy samochód kupić. Tak jest powiedziane w Słowie Bożym? Co Słowo Boże mówi na ten temat? Abyście mogli wspomagać potrzebujących. Bóg ci da więcej i da ci jeszcze więcej, jeśli będziesz wspomagać i wspomagać. O, mam więcej, to mogę więcej pomóc. Jakie jest nas myślenie? Czy takie typowo biblijne, Boże, czy co moje, to nie rusz, bo zabiję. Po prostu musimy zdać sobie z tego sprawę. Bo czas już jest bliski. 2 Piotra 2:9 na koniec. Umie Pan wyrwać pobożnych z pokuszenia, bezbożnych zaś zachować na dzień sądu celem ukarania. Pobożnych Bóg zawsze potrafi wyrwać z pokuszenia. Jakakolwiek by na ciebie pokusa nie przyszła, to jeśli jesteś człowiekiem, który szuka Boga, Bóg ciebie z tego wyrwie. Na pewno cię z tego wyrwie. Amen? Amen. I niech nas Bóg w tym błogosławi. Abyśmy naprawdę właściwą postawę zajmowali przed Panem i Bogiem naszym Wszechmogącym. Bóg jest naprawdę dawcą dobra. To nie jest ten złodziej, który nam wszelkie dobro chce zabrać i pozbawić nas wszelkiego błogosławieństwa. Bo to on ziemię stworzył, wszystkie bogactwa na ziemi on stworzył, wszystkie pieniądze na ziemi są jego. I dlatego, żebyśmy wiedzieli, że on nie postępuje tak, żeby wszystko nam zabrać, żebyśmy niczego nie mieli. Ale chce, żeby nasza postawa była inna wobec tego wszystkiego, co jest wokół nas. I niech nas Bóg błogosławi. Amen.